tak się złożyło, że Waldek na wstępie powiedział właściwie wiele rzeczy, których ja będę mówił dzisiaj, więc coś jest na rzeczy z tym tematem, który dzisiaj poruszę. Tytuł tych zbioru myśli, to, który przyjąłem, jest właściwie wykorzystać czas. I jest to rzecz, o której rozmawiam z Bogiem. Jest to temat, który Bóg pokazuje w moim sercu, który pokazuje mi wiele przestrzeni, że widzi jakieś pole do poprawy w moim życiu. Pomyślałem zatem, że może kogoś zainspiruje, może jakieś moje przemyślenia, może moje jakieś uwagi do tego, jak właściwie wykorzystywać czas, będą dla kogoś pomocne. Dlatego z tym dzisiaj do Was przychodzę. Czas jest najbardziej tajemniczą rzeczą, bym powiedział, w świecie. Jest w zasadzie niemożliwy do definiowania, niemożliwy do zauważenia, ale każdy wie, co to jest. Każdy widzi upływ czasu. Richard Feynman, to jest taki słynny fizyk, teoretyk, noblista, on powiedział kiedyś dosadnie, że czas jest w zasadzie niedefiniowalny. To nie chodzi o to, żeby zdefiniować, czym jest czas, ale chodzi o to, żeby dobrze go mierzyć. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, że zauważam na pewnych etapach mojego życia, że czas płynie w różnym tempie. Czasami jest szybciej. Czasami jak jakiś gość za kazalnicą zaczyna przynudzać i opowiadać o fizykach, to trochę wolniej płynie ten czas. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie dla was płynął w odpowiednim czasie, w odpowiednim tempie ten czas, żebyście przyjęli to, co mam wam do przekazania. Ale jest coś w tym, że pojmujemy upływ czasu bardzo względnie. Jest nawet coś takiego jak względność percepcji czasu. To też nawet Einstein o tym mówił. On powiedział pewną anegdotę, że jak dwoje ludzi, którzy się nawzajem lubią, spędzają miło czas przez godzinę, to wydaje mi się, że trwało to minutę. Ale jakby jedno z tych ludzi postawić na jakimś gorącym piecu na minutę, to ta minuta byłaby dłuższa niż jakakolwiek godzina w ich życiu. Więc jest coś w tym, że w zależności od tego, gdzie jesteśmy, co przeżywamy, co robimy, w trochę inny sposób postrzegamy upływ czasu. Ja uśmiecham się często, jak jeżdżę do babci w moich rodzinnych terenach. Uśmiecham się, jak moja babcia przy stole, przy kawce mówi, no zobacz, jak ten czas szybko leci, dopiero co święta były. Wakacje się kończą, zaraz wszystkich świętych, Boże Narodzenie i Nowy Rok. No i tak to jest. I tak to jest. Co gorsza, im jest człowiek starszy, tym ten czas zdaje się, że płynie szybciej. I to nie jest wcale jakiś paradoks czy wymysł, ale to jest nawet udowodnione naukowo. Są co najmniej dwa powody, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze jest kwestia percepcji, to znaczy jeden rok z życia pięciolatka to jest 20% jego życia, więc dużo. Jeden rok z życia 50-latka to jest 2%, więc mało. Więc kolejny rok dodaje mniejszą pulę wrażeń, powiedzmy tak to sobie. I percepcyjnie odbieramy ten mniejszy rok jako 50-latkowie jako coś krótszego niż rok dla 5-latka. I to jest jeden powód. Ale istnieje też drugi powód, a mianowicie czas leci nam szybciej, dlatego że się starzejemy. Starzeją się połączenia w naszym mózgu, nerwy i jest coś takiego, jak, ja sobie to nawet zapisałem, żeby nie przekręcić, tutaj mamy kognitywistów na sali, to jak coś, to przepraszam, jakbym coś powiedział nie tak, ale wraz z wiekiem spada moc obliczeniowa naszego mózgu i przyswajamy coraz mniej obrazów mentalnych. Obraz mentalny to jest wytwór naszego mózgu utworzony na podstawie rejestracji pojedynczego obrazu przez nasze soczewki, nasze oczy. Nasze oczy poruszają się wraz z wiekiem coraz wolniej, przyswajamy coraz mniej obrazów, przez to mamy znowu coraz mniej wrażeń, więc mamy wrażenie, że czas płynie szybciej. Im większa liczba takich obrazów, które rejestrujemy, tym czas płynie do nas wolniej. A im mniej tych obrazów jesteśmy w stanie zarejestrować, tym czas płynie jakby szybciej. Więc jest coś w tym, jak następnym razem, jak usłyszycie jakieś rozmowę przy stole babci, cioci, że czas strasznie płynie, to powiedzcie, babciu, starzeją ci się oczy. Po prostu. Pozdrawiamy wszystkie babcie. Ale o tym czasie jest tak, że inspiracją do tego w ogóle, co chciałem się dzisiaj z wami podzielić, jest werset, który rezonuje we mnie już dość długo. I on jest z listu, zapisany w liście do Efezjan, w 5 rozdziale. W zasadzie fragment jest w wersecie 15, 5 rozdział 15, 17. I tam jest napisane tak. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Więc doba każdego z nas na tej sali, która zaczęła się 11 godzin temu, ma tyle samo. Ma 24 godziny. Ma 1440 minuty. Ten czas czasem płynie trochę wolniej, czasem płynie trochę szybciej. Ale jak tak sobie prześledzimy nasz plan dnia takiego przeciętnego, albo dajmy sobie, niech tu stanie jakiś Adam. Adam ma 35 lat, rodzinę. Jak wygląda typowy dzień Adama? Z 24 godzin Adam przeznacza, powiedzmy, dzieci nie są już takie małe, więc Adam przeznacza około 8 godzin na sen i czynności przygotowawcze przed snem, po spaniu. Powiedzmy, że dzieci mu dają. Więc 8 godzin. Kolejna rzecz. Adam, jak się obudzi, no to prędzej czy później pójdzie do pracy. Załóżmy, że jest etatowcem, że nie jest przedsiębiorcą, ani pastorem, który spędza całe dnie na budowie, tylko pracuje w jakiejś firmie od 9 do 17. Więc kolejne 8 godzin ucięte. Z 24 automatycznie zostało już tylko 8. Trzeba dojechać. Już wracamy jakby do momentu, w którym poruszamy się do szkoły czy do pracy. Coraz mniej pracujemy zdalnie, chociaż nie wszyscy. Trzeba dojechać do szkoły. Więc kolejne godziny korkach, komunikacja ucięta, nie wiem, auto nie chce odpalić. Tracimy czas na dojazdy. Trzeba coś jeść. To też jakaś godzina. Trzeba coś przygotować do jedzenia, czasem posprzątać, ogarnąć obowiązki domowe. Przydałoby się też zadbać o zdrowie fizyczne. Przynajmniej od czasu do czasu, nie wiem, jakiś spacer, basen, siłownia. Czy widzicie, jak gęsty mamy plan dnia? I każdy z nas od najmłodszych lat, jak dziecko idzie do przedszkola, bo rodzice idą do pracy. Czy widzicie, jak gęsto upakowane mamy dni? Jakie tempo życia prowadzimy? Najbardziej odczuwam zmianę tempa płynięcia czasu, jak jadę do moich rodziców na wieś. I to jest tak zazwyczaj, że przyjeżdżamy w piątek po południu i w sobotę jest taki dzień, gdzie może trochę spacerujemy, jesteśmy na podwórku, nie musimy się gnieść w naszym bloku, więc spędzamy czas na podwórku moich rodziców. I tam, gdzie w Krakowie, w mieście, zbata strzela cały dzień od 8 do 18 i trzeba już szykować dzieciaki do spania, siedzimy sobie i tak patrzę na zegarek, no jest 13. A my już tyle rzeczy zrobiliśmy. Tu pojechaliśmy, trwało to 5 minut, a nie 25, by gdzieś dojechać. Tu coś porobiliśmy, tak łatwo. Oczywiście to jest też to, że w domu u mamy, u taty najlepiej, bo mama przyniesie jedzenie, w domu jest posprzątane, nie ma obowiązków domowych. Synku, tutaj masz kawkę. Synowo, proszę tutaj zajmieć się dzieciątkiem. Wiadomo, to jest ta percepcja. Ale w ten sposób właśnie tak bardzo lubię odpoczywać, bo to jakby ten czas zwalnia. Mogę sobie siąść na werandzie, popatrzeć na trawkę, na krzaczki, na ptaszki. I to jest piękne. Ale taka codzienność nasza, takie nasze życie od poniedziałku do piątku zwłaszcza jest wyładowana po brzegi. Jak próbujemy się umówić ze znajomymi, to już jest ten wiek, gdzie planujemy spotkania w 2023 roku, chociaż jest sierpień. Więc to już tak jest, że grafiki są ciasne. Ciężko coś upakować. Więc jak w tym momencie rozumieć, właściwie wykorzystywać czas? Jak my możemy do tego dążyć? To tłumaczenie właściwie wykorzystując czas, gdyż dni są złe, z tego fragmentu Efezjan, ono jest jeszcze bardziej skoncentrowane w innym tłumaczeniu, w innej wersji Biblii, tutaj w SNP. To zdaje się brzmi, otworzę, bo chciałem to przeczytać, a sobie nie zapisałem. W Efezjan ten przekład brzmi, aby czynić dobro w każdym możliwym momencie. Tylko zaraz sobie otworzę. Ok, 5:16. A to jest jeszcze inaczej. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. W przekładzie słowo życia jest wykorzystując każdą okazję, żeby czynić dobro. I we mnie to jakby rezonuje i bardzo, bardzo mocno ten werset tkwi. To jest jakby moja osobista topka wersetów, których jakby staram się wprowadzać w życie. Więc jak w naszym codziennym życiu, które jest już upchane do granic możliwości pewnymi wszystkimi aktywnościami, obowiązkami, jak w takim możliwości, w takim życiu mogę wykorzystywać każdą chwilę? Nie marnować najdrobniejszej chwili. Przecież tak się nie da. Przecież nie da się jakby... Potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy zresetowania. Potrzebujemy jakby chwili dla siebie, wytchnienia. Jak w takim razie zorganizować się? Jak w takim razie to robić? Dobrze, że Bóg nas rozumie. Dobrze, że Bóg nie wymaga od nas, już od razu powiem, takiego działania na 110% bez ani chwili wytchnienia. Dla Niego dobrze wykorzystany czas to też może być czas, w którym odpoczywasz. O tym jeszcze za chwilkę. Jeszcze tak a propos organizacji tego czasu. To firmy firmy wydają ogromne kwoty na optymalizację czasu pracy. Są specjaliści, którzy prowadzą w ogóle szkolenia. Zdaje się, że u nas w Kościele też są takie osoby, które zajmują się szkoleniem z efektywnego wykorzystania czasu. Więc mógłbym wam dać na przykład jakąś książkę albo zaczerpnąć jakąś wiedzę z książki, jak efektywnie wykorzystywać czas, jakie narzędzia wdrożyć w swoim życiu, żeby efektywnie wykorzystać czas, ale ja w swoim życiu doszedłem do pewnego wniosku, że to nie chodzi tylko o to, żebym ja, jako osoba wierząca, dobrze wykorzystywał czas, dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów. To nie chodzi tylko o to, abym pożytkował mój czas, dążąc do moich celów. To nie chodzi tylko o to, abym ja dobrze spędzał czas, starając się czuć się dobrze tak często, jak tylko się chce. To nie chodzi też o to, żebym ja planował, dobrze wykorzystywał czas, abym miał poczucie, że ja nas wszystkim panuję. To też jest ważne. To też jest ważne i absolutnie nie odcinam się od wszystkich technik zarządzania czasem, ale ja u siebie odkryłem, że Bóg chce, abym pozwolił Jemu być Panem mojego czasu. List Jakuba, 4, 13-16. Teraz słowo do was, którzy mówicie. Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta. Będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Wy tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Więc ten fragment mówi mi przede wszystkim, że każdy kolejny dzień, który mam, każde kolejne 24 godziny, które dostaję każdego dnia, są wyjątkowe i są darem od Boga. Nie wiem, co będzie jutro. W dalszym ciągu nie mogę powiedzieć, jak mój dzień będzie wyglądać jutro. Ostatnio też mówiłem, że trochę przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy, do pewnych elementów tego, że Bóg się o nas troszczy, że jesteśmy bezpieczni i przestajemy dostrzegać, jak cudownie Bóg ingeruje w nasze życie. A to jest tak naprawdę, i nie chcę nikogo tutaj straszyć, bo to nie chodzi o strach, ale naprawdę nie wiemy, co może przynieść kolejny dzień. Nie wiemy, czy się obudzimy, nie wiemy, jak się obudzimy, nie wiemy, jak świat będzie wyglądał za 24 godziny. Więc gdy zdamy sobie sprawę, że każdy kolejny dzień jest darem od Boga, to przynajmniej ja mam takie pragnienie, abym postawić Boga w centrum wszystkiego, co robię. I dać mu możliwość wspomagać moje planowanie czasu. Bóg nie chce, żebyśmy koncentrowali się na naszej zdolności kontrolowania samych siebie i zarządzania swoim życiem. To jest ważne. Nie mówię o tym, że nie. Nie mówię o tym, że nie jest ważne, aby uczyć się, żeby na przykład, nie wiem, wieczorem nie naświetlać sobie oczu smartfonem, tylko wyłączyć sobie sprzęt, przygotować się do spania, wyciszyć się, żeby efektywnie spać. To nie mówię, że złe jest wstawanie wcześniej rano, żeby, nie wiem, w spokoju sobie wszystko zrobić i tak dalej, planować sobie tak, wprowadzać jakieś tam wzorce snu. To jest wszystko dobre, ale Bóg chce, abyśmy oprócz tych wszystkich rzeczy, które robimy, aby efektywnie spędzać czas, aby być bardziej produktywnym, abyśmy Mu zaufali. Abyśmy postawili Go w samym centrum tego wszystkiego, co robimy każdego dnia. W Psalmie 127, w pierwszym wersecie i w drugim wersecie jest napisane: jeśli Pan nie zbuduje domu, budowniczy trudzą się na darmo. Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Wy, którzy wstajecie przed świtem, trudzicie się, mimo że zapadł zmierzch i spożywacie ciężko zapracowany chleb, na nic wam to. Tego, którego kocha, on obdarza snem. Więc Bóg pragnie, abyśmy oprócz działań, które my podejmujemy w naszym zarządzaniu czasem, w naszym planowaniu dnia, abyśmy stale mieli Go jakby w centrum swojego dnia. Abyśmy stale ufali Mu i postawili Go właśnie w centrum wszystkiego tego, co decydujemy się robić i działać. Jak wygląda powierzenie Bogu swojego czasu? Jak wygląda takie oddanie tego: Boże, jeżeli chcielibyście dzisiaj po tym, co powiem, powiedzieć: Boże, oddaję Ci mój czas. Myślę, że to jest takie oddanie się Bogu w prowadzenie. Pozwolenie Bogu, aby prowadził nas za rękę w naszym codziennym życiu. I wyróżniłem sobie takie trzy rzeczy, które możemy zrobić, oddając Bogu swój czas i pozwalając Bogu działać w tym celu, abyśmy my efektywnie pożytkowali dany nam czas. Po pierwsze, myślę, że możemy wszyscy przejrzeć nasz terminarz, uporządkować go i sprawdzić, ale nie tak sami z siebie, tylko przed Bogiem, stanąć w modlitwie i powiedzieć: Boże, czy w moim życiu jest czegoś za dużo? Czy w moim życiu może coś zostać usunięte? I druga strona: Boże, czy w moim życiu jest czegoś za mało? Czy w moim życiu jest miejsce na czegoś więcej? Czy chcesz, aby w moim życiu pojawiło się więcej służby, więcej relacji z rodziną? Z drugiej strony, czy chcesz, abym chodził na, nie wiem, czy może efektywniej będę, gdy będę chodzić, powiedzmy, na siłownię 3 razy w tygodniu, a nie 5 razy w tygodniu? Ale myślę, że to nie jest tylko tak, chcę wam powiedzieć, że to nie chodzi tylko o to, żebyśmy zrobili to sami i, nie wiem, z jakimś poradnikiem, wzorcem efektywnego zarządzania czasem, ale myślę, że Bóg chce, abyśmy stanęli przed Nim w tym, w modlitwie, pytali Go: Boże, czego jest w moim życiu za mało, a czego jest w moim życiu za dużo? Po drugie, najlepszą inwestycją, którą możesz zrobić, inwestycją swojego czasu, to jest inwestowanie w relacje z Bogiem. Inwestowanie czasu w relacje z Bogiem. Zapewniam cię, że Bóg nigdy nie powie ci: o, tego czasu modlitwy to za dużo w twoim życiu. Musisz trochę tego ograniczyć. Nie, Bóg tak nigdy nie powie. Bóg jest głodny rozmowy z tobą codziennie. Nie musi to być czas, w którym zamykasz się w swojej komorze i spędzasz czas 1:1, ale Bóg chce słuchać cię, towarzyszyć ci w twoim życiu w każdym momencie. Jak wstaniesz, gdy obudzisz się, to niekoniecznie musisz sprawdzać na smartfonie, co tam się działo przez noc, Twittera. Może możesz podejść albo wstać, uśmiechnąć się i powiedzieć: Boże, dzień dobry, jak ci minęła noc? Bóg ci powie: dzień dobry, synu, córko, fajnie cię widzieć, fajnie cię słyszeć. Takie inwestowanie czasu w relacje z Bogiem prowadzi do tego, że jesteście coraz bliżej. To jest oczywiście inwestycja w modlitwę, inwestycja w czytanie Biblii i inwestycja w uwielbienie dla Boga. I trzecia rzecz, która wiąże się jakby z powierzeniem czasu swojego Bogu, jest to, abyśmy uczyli się właściwie odpoczywać. Abyśmy uczyli się rezygnować z pewnych rzeczy, też już to mówiłem, ale taka rezygnacja może nie wiem, z dodatkowego zlecenia, jeśli jesteś przedsiębiorcą, a w zamian za to pojawia się taki akt zaufania. Boże, Ty się troszczysz. Ja Ci ufam, bo obiecałeś, że się będziesz mną opiekować. Ufam Ci i spędzę ten czas z Tobą, z rodziną. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego jest tak ważne złapanie się takiego Bożego porządku w życiu? Nie wiem, jak to jest u Was, ale powiem Wam, jak jest u mnie. Gdy mam intensywny dzień i coś wykluczy się w moim planie, powiedzmy, nie wiem, nie przyjedzie autobus i będę musiał poczekać 15 minut na następny, to nieraz jest tak, że łatwo jest, żeby frustracja w Twoim życiu narastała od nieprzejechanego autobusu po, nie wiem, problemy w pracy, po, nie wiem, problemy odburkiwanie w sklepie, aż po jakieś, nie wiem, negatywne myśli i słowa w domu. Łatwo jest przy takim tempie życia zepsuć sobie plan dnia, albo inaczej, nasz plan dnia musi być dostosowany, ale to jest nieraz źródłem wielu jakby frustracji, źródłem wielu nerwów niepotrzebnych, źródłem wielu, no nie wiem, ciśnień. Dlaczego tak się dzieje? Gdy pozwalasz Bogu prowadzić, decydować o Twoim czasie, to wierzę, że inwestując swój czas w relacje z Nim, w to, że On jest koło Ciebie, łatwiej jest o pokój w sercu. Łatwiej jest o to, aby chwytać się tego Jego słowa i tej bliskości z Nim. Boże, ja Ci ufam, jestem z Tobą, a Ty jesteś ze mną. Przypowieści Salomona, 3:5, mówi: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Czy widzicie potęgę tego? Czy widzicie, że Bóg tak naprawdę chce towarzyszyć Wam w Waszej codzienności? I inwestując czas w relacje z Nim, w bliskość z Nim, niejako sprawiasz tym samym, że Bóg będzie prostować Twoje ścieżki. To nie chodzi też o to, żeby całkowicie, nie wiem, rzucić pracę, rzucić obowiązki. Absolutnie nie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby w modlitwie każdego dnia przychodzić do naszego Pana, oddając Mu dzień, oddając Mu nasze plany, oddając Mu naszą drogę, czerpiąc z tego pokoju, który On daje, czerpiąc z tego źródła cierpliwości, które On jest, i nie przejmować się po prostu, jeżeli coś jest nie tak. Jeremiasza 17:7. Błogosławiony człowiek, który polega na Panu i Pan jest jego ufnością. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony. Nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu. Moja córka ma 7 miesięcy. To jest taki wiek, w którym ona zaczyna być bardzo kontaktowa. Jakby jeszcze nie pierwsze kroki, ale pierwsze przesunięcia, pierwsze jakieś uśmiechy, świadome wydawanie dźwięków. Więc jestem zafascynowany w obserwowanie jej. Jakby to jedna z piękniejszych rzeczy, którą jako rodzic ja przeżywam, gdy widzę, jak dziecko powoli odkrywa świat, gdy widzę, jak zachwyca się dźwiękiem, który usłyszę pierwszy raz, gdy widzę, jak uśmiecha się, bo widzi twarz rodzica, gdy widzę, jak próbuje swojego pierwszego w życiu brokuła i jakie to jest dobre, tak by chciała powiedzieć. Potem się to trochę dzieciom zmienia, ale ona fascynuje się. Brokuł na twarzy, wszystko, super. Mam takie wrażenie i mam takie głębokie przeświadczenie, że Bóg też z fascynacją chce patrzeć na nasze życia. Tym bardziej, gdy chcemy, aby nam towarzyszył. Bóg chce, głęboko pragnie towarzyszyć nam w naszej codzienności na każdym kroku. On głęboko chce, abyśmy to Jemu ufali, abyśmy to Jemu powierzali nasz czas, abyśmy to Jemu pozwalali kontrolować, wpływać na to, ile rzeczy jest w naszym życiu, czego jest za mało, czego jest za dużo. Bóg głęboko pragnie być z nami codziennie i to zależy tylko od nas, moi drodzy. To zależy tylko od nas, bo Bóg jest gotowy, aby nam towarzyszyć. Bóg chce być przy nas cały czas, ale to zależy, na ile my będziemy w stanie gotowi poświęcić nasz czas, poświęcić nasze myśli i skierować swój wzrok na Boga. I tu jest to wspaniałe słowo obietnicy: zaufaj Panu, zaufaj Panu, a nie zawiedziesz się. Będziesz błogosławiony. On będzie prostować twoje ścieżki. Więc gdy będziesz właściwie wykorzystywać swój czas, tak jak jest w tytule, właściwe wykorzystanie czasu to przeznaczanie przede wszystkim czasu na poznawanie Boga i kochanie Go. Nie da się zrobić, jak już wam udowodniłem, tego w wymiarze większości czasu na dobę. No chyba, że masz pracę, w której na przykład twoim zadaniem jest stróżowanie. Masz dużo czasu na przemyślenia i do tej pory oglądałeś sporo seriali. To masz taką wspaniałą perspektywę, że możesz spędzać więcej czasu na czytaniu Bożego Słowa i uwielbianiu Go. Ale jeżeli twoja praca na przykład wymaga od ciebie skoncentrowania, uwagi, to nie czuj się oskarżony, że twój czas z Bogiem to nie jest 16 godzin na dobę. Bo to nie chodzi o to, żeby się oskarżać. To nie chodzi o to, żeby stawiać sobie limity niebotycznej skali i potem mieć do siebie wyrzuty sumienia, gdy jesteśmy poza, gdy nie dopełniamy tych limitów. Tu chodzi o taką relację bliskości. Tu chodzi o taką relację, w której Bóg jest twoim towarzyszem. Niewidzialnym, to prawda. Nie zawsze słyszalnym, to prawda. Ale zawsze możesz mieć świadomość, że Bóg cię kocha i w Jego Słowie jest całe mnóstwo obietnic, że On jest z Tobą, będzie Ci błogosławić i docenia to. Bóg to bardzo docenia, jeżeli Ty zdecydujesz się i decydujesz się Jemu ufać. Więc pomyśl jeszcze tylko przez jak będziesz rozważać to jeszcze w swoim życiu, próbować to uporządkować, potraktuj swój czas, który przeznaczasz na coś, jako pewien dar. Bo jest on bardzo wyjątkowy, jak już sobie udowodniliśmy. Nie masz go za wiele, więc twój czas, który przeznaczasz na coś, jest pewnego rodzaju darem. Darem jest moim dla żony jest to, że spędzamy razem na przykład wieczór, rozmawiając, grając w gry planszowe. To jest jakiegoś rodzaju dar i to ja to też odbieram jako jej dar dla mnie, gdy ona poświęca ze mną czas. Potraktuj swój czas, który przeznaczasz na relacje z Bogiem, jako swój dar dla Niego. Potraktuj to, że twój czas jest darem i możesz poświęcać czas na modlitwę z Nim, na rozmawianie z Nim, na mówienie do Niego rzeczy, które są w twoim sercu. Dajesz Mu dar uwielbienia. Nie tylko w kościele w niedzielę, ale dar uwielbienia, w którym uwielbiasz Jego imię. Na przykład w autobusie z słuchawkami na uszach. To nie musi być głośne śpiewanie z rękami do góry. To może wszystko dziać się w twoim sercu. I dar czytania Bożego Słowa. Gdy czytasz Boże Słowo, gdy poświęcasz swój czas, aby koncentrować się na tym, co Bóg ci to zostawił, to najlepszy sposób, abyś poznał Boga lepiej. A jeżeli poznajesz Boga lepiej, to jesteś bliżej z Nim. Masz bliższą relację i pewne rzeczy zmieniają się w twoim życiu, bo Bóg pozwalasz Bogu kształtować siebie. Kiedy wyrażamy miłość do Boga za pomocą daru naszego czasu, w odpowiedzi jeszcze lepiej doświadczamy Jego miłości w naszym życiu. Więc właściwe, już tak kończąc, to już dosłownie ostatnie zdanie, właściwe wykorzystanie czasu to jest kształtowanie pewnych nawyków. To jest, zachęcam Cię do tego, jeżeli masz problem z tym, że za dużo spędzasz czasu na smartfonie, przewijasz różne rzeczy. Ja też tak miałem, czasem tak mam, ale pracuję nad tym, odrzucam to, wyłączam telefon o określonej porze, nie korzystam z niego. To jest super. Pomaga Ci się lepiej wysypiać i naświetlasz tak swoich oczu. Jeżeli nie włączasz smartfona rano, pierwsze po przebudzeniu, to jest super. To jest ten czas, w którym Twoje ciało też jeszcze się budzi ze snu. To jest fantastyczne. Trzeba nad tym pracować, trzeba wykształcać swoje nawyki. Właściwe wykorzystanie czasu jest dbaniem też o swoje zdrowie. Trzeba trochę ruchu, spacerku, baseniku jakiegoś. Idzie jesień, już nie będzie tak fajnie jak teraz, ale mimo wszystko to jest też jakby dobry moment, żeby przeznaczać jakiś swój czas trochę na to, żeby dbać o swoje zdrowie. Właściwe wykorzystanie czasu to też jest dbanie o swoje emocje. O to, aby być świadomym tego, co przeżywamy, aby umieć sobie radzić z tym. Ale najwłaściwsze wykorzystanie swojego czasu to oddanie Bogu swojego czasu. To oddanie Bogu tego czasu ze świadomością, że każdy kolejny dzień jest darem i że Bóg chce kształtować to, jak spędzamy swój czas i jak go wykorzystujemy i czy mamy pragnienie w swoim sercu, aby wykorzystać każdą możliwą chwilę na czynienie dobra, bo dni są złe. tak jak pierwszy fragment z Efezjan nam mówił. Więc moi drodzy, to tyle, co miałem do powiedzenia. Zachęcam was, abyście w swoim sercu rozważyli, czy istnieje pole do poprawy, pole do oddania Bogu tego, jak wykorzystujesz swój czas. U mnie jest. Ja nad tym pracuję. I chcę, aby Bóg mnie w tym kształtował. Jeżeli czujesz też coś takiego w swoim sercu, to pozwól, że się pomodlę o to. Może powstaniemy, może tam już zespół się będzie instalować. A ja podziękuję Bogu. Panie, chcę Ci podziękować za to, że jesteś naszym Bogiem, który pragnie naszej bliskości. Ty, Boże, pragniesz z nami być. Ty, Boże, pragniesz towarzyszyć nam w naszej codzienności. Ty, Panie, chcesz, głęboko pragniesz, abyśmy przybliżali się do Ciebie, abyśmy byli bliżej i bliżej Ciebie i nie osiągniemy tego w inny sposób, jak tylko przeznaczając nasz czas na relację z Tobą, Panie. Żyjemy, Panie, w takich czasach, w których dużo się dzieje. Wiele się dzieje, każdy z nas ma wiele planów, przedsięwzięć. Każdy z nas żyje mniej lub bardziej, ale intensywnie, Panie. I ja dziękuję Ci za to, że Ty to rozumiesz, bo Ty to widzisz. Ale Ty też widzisz i wiesz i chcesz, abyśmy poświęcali coraz więcej i więcej czasu na relacje z Tobą, Panie. Pomóż nam uporządkowywać nasze życia, Panie. Pomóż nam, Panie, pozbywać się tych rzeczy, które ma być mniej w naszym życiu. I pomóż nam gospodarować miejsce na rzeczy, których powinno być więcej w naszym życiu. Na ten czas z Tobą, Panie. Może na czas relacji z naszą rodziną. Może trochę więcej czasu na zadbanie o swoje zdrowie i przez to zwiększenie sił, które mamy na co dzień. Panie, pozwól i pomagaj nam pokonywać wszelkie frustracje, które czasem się pojawiają, gdy coś nie idzie po naszej myśli, Panie. Bo jesteśmy tylko ludźmi w naszych ciałach. Ja wierzę, że to też jest wyraz Twojej miłości, że Ty, Panie, chcesz nas zmieniać, pomagać nam, Panie, zmieniać się. I dziękuję Ci za wszystkie Twoje obietnice. Że jeżeli Ci zaufamy, jeżeli powierzymy Tobie Twoje ścieżki, to Ty nas nie opuścisz, nie zostawisz. Będziesz prostować nasze ścieżki, Panie, i będziesz z nami. Ja dzisiaj wyznaję, że ta obietnica ma moc w naszym życiu. Ja wyznaję, że Ty jesteś Bogiem, któremu warto zaufać. Że człowiek, który zaufa Tobie, jest błogosławiony. I że, Panie, Ty jesteś tym, który prostuje nasze ścieżki. Ty jesteś tym, który nas nie opuszcza i nie zostawia i się o nas troszczy, Panie. A to, co możemy zrobić, to szukać tej bliższej i bliższej relacji z Tobą, Panie. Pomagaj nam w tym. Pomagaj nam w tym, aby to nie było tylko ambitny plan niedzielnego popołudnia, ale aby to była rzeczywiście zmiana, która będzie zakorzeniona i która diametralnie i drastycznie wpłynie na nasze życie. Bo gdy zbliżamy się do Ciebie, Panie, to dajemy Ci tą możliwość, abyś nas kształtował i abyś zmienił nasze życie, Panie. Więc Ciebie prosimy, Panie, o to, abyś nam pomagał. I dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Amen.